Dzisiaj mam takie tradycyjne słowo, my mówimy okolicznościowe słowo związane z narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast chcę taką refleksję przed tym słowem, bo na pewno każdy z nas może nieraz zastanawia się, mamy różne wspomnienia, szczególnie z dzieciństwa naszego, z Polski, chociaż był to czas takiego systemu, mówię komunistycznego, gdzie no, była walka z Kościołem, a szczególnie kiedy chodzi o święta. Ale mimo wszystko, mimo tego systemu mocnego, diabelskiego, jak wspominamy, jednak w sercach ludzi było to, aby uczcić, aby uszanować narodzenie Zbawiciela świata. I to się czyni już od pokoleń, od kiedy Pan Jezus odszedł. Jedną rzecz, którą powiedział, to żeby pamiętać o tym, że On oddał swoje życie na Golgocie i powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę, chodzi o wieczerzę. Natomiast my jako ludzie, jako chrześcijanie w tamtych czasach pamiętali nie tylko to, że On oddał życie, ale to, że się narodził, dzięki temu, że się narodził, bo taki był plan Boży. I moją refleksją jest, aby i zastanawiałem się nieraz nad tym, czy czasami, jak to bywa nieraz z człowiekiem, czy czasami nie przechylamy, nie zbliżamy się gdzieś do jakiejś granicy. Bardzo dobrze mi pomaga w moim życiu osobistym, duchowym spojrzenie na Bożą granicę. Bożą granicę ustanawia nam Słowo Boże. Słowo Boże mówi o grzechu, Słowo Boże mówi o świętym życiu i też gdzieś jest granica, gdzie człowiek przekracza. W moim doświadczeniu widziałem, że wiele ludzi się zbliżało do granicy. Nawet widziałem, jak oni przekraczali tę granicę, jakie były następstwa. I w moim życiu też również było tak, że byłem bardzo blisko tej granicy, czyli ta walka, którą staczamy. Ale chcę zauważyć, że my jako Kościół Jezusa Chrystusa, ogólnie biorę rzecz, czasami przekracza tą granicę Bożego prawa. Prawo Boże obowiązuje każdego, kto się na nowo narodził, bo może być też prawo religijne, które nie ma nic wspólnego z Bogiem, chociaż jest jakaś tam namiastka, bo mówi się o Bogu i wiele rzeczy bierze się z Biblii, do tej religijności, ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem. To jest tak samo jak Nikodem, on miał religijność, on wiedział i mówi, mistrzu, my wiemy, że ty przyszedłeś od Boga. On miał poznanie, ale nie miał duchowego poznania. To, które później, o którym Jezus mówi, o tym nowym narodzeniu. Jak też młodzieniec był też religijnym człowiekiem. Zobaczmy, on od dzieciństwa przestrzegał i miał pewne poznanie, można powiedzieć, ale to nie było całkowite poznanie. Można powiedzieć, miał wiedzę. Wiele ludzi ma wiedzę. Diabeł ma wiedzę i diabeł wierzy, że jest Bóg, bo został z Bożej obecności strącony. Ale zobaczmy, gdzieś jest oprócz wiedzy, potrzebujemy mieć poznanie. Poznanie, które daje Duch Święty. Kiedy czytaliśmy Słowo Boże, nie mając poznania od Boga, od znaczenia Ducha Świętego, to była tylko litera. To mogło być dla nas religią. Ale kiedy na nowo narodziliśmy się, Duch Święty zamieszkał w nas i dał nam poznanie. Potrzebujemy poznanie. Poznanie to jest to, wiedza jest to, że tu jest granica. Ja często pokazuję, że możesz upaść dalej, możesz już stamtąd nie wrócić. Więc w związku z tym mam wiedzę. Ale poznanie to jest coś więcej. To jest to, że jak upadniesz, oddalić się od Boga i przekroczyć Bożą granicę, to już umrzesz na wieki. I to jest to poznanie. Czyli inaczej można powiedzieć, jest to bojaźń, którą Bóg nam daje. I to jest ważne, żebyśmy przestrzegali prawo Boże i mieli tą bojaźń. Więc kiedy patrzę na, szczególnie jeżeli chodzi o święta, na pewno każdemu z nas zostało takie wspomnienia z okresu dzieciństwa, kiedy przychodziły święta, to wszystko, co się działo w rodzinie, w otoczeniu, kiedy jak pamiętacie, nawet prezenty, które dostawaliśmy jako dzieci, ale szczególnie widzimy, jak nawet na zewnątrz wyglądał. Pamiętamy, że miasta może tak nie były udekorowane, ale już na wioskach to była duża różnica. Pamiętam z dzieciństwa, ponieważ mój brat, myśmy się wychowali w mieście, ale on się ożenił na wiosce, więc to dla nas była wspaniała tradycja jeździć tam do jego rodziny. Więc w związku z tym pamiętam, kiedy jako młody chłopiec jeszcze jeździliśmy tam do brata i pamiętam tą wioskę, jakśmy przyjechali pociągiem, później trzeba było dojść tam, gdzie on mieszkał. I te udekorowane, piękne te domy na wiosce, to tak pięknie wyglądało, to zostało w pamięci. To jest pewne zewnętrzne spojrzenie, ale właśnie człowiek potrzebuje czegoś więcej. Nie tylko tego zewnętrzności. Zewnętrznością jest religia, ale Kościół, żywy Kościół Jezusa Chrystusa, to jest coś więcej, to jest wewnątrz, to jest w nas. Jezus jest w nas, jest w naszych relacjach. I to jest najważniejsze. Więc, ale też zauważyłem, że nawet w chrześcijaństwie zaczęło się wkradać, czyli świętowanie urodzin Pana Jezusa stało się pewną tradycją. Chociaż tradycja nie jest złą rzeczą, chyba że ona odbiega od Słowa Bożego, tak jak wiemy, że mówi się wiele w religijności o tradycji, która nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Natomiast mówię o tej tradycji, która jest dobra. Kościół pierwszy miał tradycję. Kiedy był spór na początku Kościoła, widzimy, że oni się spierali. Apostoł mówi, ale my mamy, nie użył słowa tradycję, ale on nazwał to, ponieważ tu chodzi o nazewnictwo, o tłumaczenie. Ale to była tradycja, ale on mówił, ale my mamy w zwyczaju jako Kościoły Boże. Czyli coś jest i to jest dobrze, że jest tradycja, że na przykład dzisiaj świętujemy i wspominamy. Więc mówię o tej tradycji właściwej, tej duchowej, ale jest też tradycja, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. I to jest prawda i ona się wkrada w chrześcijaństwo. Kiedy patrzymy, jak Bóg prowadził swój naród, on mówił, że zwyczaje tego świata, chodziło o pogan, chodziło o ludzi, którzy nie byli Bożym narodem. Mówi, zwyczaje tego świata, tradycja tego świata. Więc mówi, i wy nie wprowadzajcie to do swego narodu. Bóg ich ostrzegł, to było ostrzeżenie. A wiele razy Bóg im zabraniał. Więc zobaczcie, to, że oni brali coś, bo wydawało im się bardzo dobre, to było niedobre. Tak samo później, kiedy Kościół powstał, zobaczmy, jak pogaństwo wkradało się do Kościoła, pogaństwo. I my możemy zauważyć, nawet w współczesnym Kościele, żyjemy trochę lat i kto obserwuje, zauważymy, że wiele z takich zwyczajów tego świata, zwyczajów tradycyjnych, religijnych, nie mających nic wspólnego z Bogiem, one wkradały się do chrześcijaństwa. Weźmy nawet, nie chcę tu nikogo krytykować, kto ma w domu choinkę. Nie odbierzcie, że ja wam tutaj krytykuję, że macie w domu choinkę, macie dzieci. Ja też dla swoich dzieci robiłem choinkę, ale musimy zrozumieć coś innego. Tu jest, chodzi, Bóg jest zazdrosny. Bóg kocha swój lud i on nie chce, żeby swój lud swoją ufność pokładał w czymś innym, czy inaczej oddawał cześć. I widzimy, jak wiele pogaństwo oddaje cześć swoim bóstwom. Więc dlatego Bóg ciągle zabrania. Więc niektóre rzeczy tradycyjne stają się bóstwem dla ludzi. Dlatego to jest ostrzeżenie. Ja pamiętam walki, które toczyły się nieraz w kościele, że na przykład skazalnicy gromili, choinka to grzech i tak dalej. No ale miał dzieci w ukryciu gdzieś tam w domu, zrobił dla dzieci choinkę. Ale tutaj była świętość, o to jest od diabła. I z wieloma innymi rzeczami. Więc czasami to chrześcijaństwo przybiera takiej, jakbym to nazwał, takiej formy no, niewłaściwej. Dlatego my musimy bardzo uważać, co celebrujemy, co jest w centrum zainteresowania naszego życia. Bo czasami boskie mogą się stać, bo my mówimy, że Boże to są te posągi, które ludzie robią i się im kłaniają. I to jest prawda, to jest Bożek tych ludzi, to jest przedmiot. Przykazanie mówi, aby się nie kłaniał tym rzeczom, ani obrazom i tak dalej. My to wiemy, ale my możemy odwrotnie zrobić takiego bożka, może nie dosłownie takiego, ale podobnego coś. Styl życia może być takim bożkiem. Biorąc styl życia tego świata, o którym apostoł Paweł mówi, że my nie jesteście ze świata i nie żyjcie jak ten świat dosłownie, ale żyjcie tak, aby Bogu się podobać, aby być światłością. Więc kiedy patrzymy właśnie na tym, co się wkradało już w tamtych czasach w chrześcijaństwie, było to ganione, było to niewłaściwe i Bóg się do tych rzeczy nie przyznawał. Dlatego apostołowie dbali o czystość Kościoła. I my również, jako szczególnie tutaj liderzy Kościoła, musimy dbać o czystość Kościoła, żeby nie weszły jakieś tradycje, zwyczaje, aby to nie stało się normą i to jest wszystko okej. Dlatego też wierzę, że Bóg będzie nam dawał mądrości, że będziemy rozróżniać. A szczególnie w tej przestrzeni internetowej, ten chaos taki, nawet wśród chrześcijan, jak ja słucham, wiecie, to aż mnie przeraża. Słuchasz i czujesz, że ten mówi z ducha kłamliwego, niby pod pozorem świętości, pod pozorem niby dobrych intencji, ale głosi coś takiego, że nie idzie słuchać. Ale powołuje się na Słowo Boże. Dlatego bądźmy ostrożni, z jakiego źródła korzystamy. Jestem mocno przekonany, że źródło dla każdego lokalnego kościoła daje Bóg i On daje dla naszego kościoła, abyśmy wzrastali, daje to właściwe źródło. Dlatego korzystajmy z właściwego źródła, aby nie wkradały się zwyczaje tego świata, styl życia tego świata, aby nie wkraczało się to, co się Bogu nie podoba. Ja mam nadzieję, że powoli, stopniowo Bóg będzie nam pokazywał te niewłaściwe rzeczy w naszym życiu i życiu Kościoła. Więc teraz to jest moja taka refleksja związana z tą tradycją, nazwijmy, z tym świętowaniem. Nie mówię, że to jest źle, właśnie dobrze, że chrześcijanie akcentują dla ludzi tego świata, żeby oni się zastanowili, dlaczego oni tak celebrują, dlaczego oni taką wagę przykładają. I myślę, że ta Wigilia, która miała miejsce wczoraj, ona była wspaniałym świadectwem. Naprawdę, słuchając tych ludzi, którzy byli, nie dlatego, że oni tu byli zaproszeni i za darmo mogli z nami tu zjeść, ale nie o to chodziło, bo może tu nie chodziło o to, że my po prostu tych ludzi chcieliśmy nakarmić. Chodziło, że chcieliśmy im przekazać to, co mamy w sercu, ten duchowy skarb, czym jest Jezus Chrystus. I tak oni to odbierali. I wierzę, że to przyniesie owoce. Teraz spójrzmy na, aby tak zrefleksować się w tym wydarzeniu, które miało miejsce. Zawsze, kiedy patrzę na narodzenie Pana Jezusa i się nad tym zastanawiam, zawsze przypomina mi bardzo dobrze kolęda. Więc jeszcze wrócę do kolęd. Też taką miałem refleksję, kiedy tutaj nawet z Olą rozmawialiśmy, jakie kolędy śpiewać. I zauważyłem, że są niektóre kolędy, które nie powinniśmy śpiewać. Powiem wam szczerze. Jeżeli my sobie nie zdajemy sprawy, bo wszyscy śpiewają, jest to kolęda tradycyjna czy nietradycyjna, i od lat śpiewana i śpiewamy. Ale gdy wgłębi się w słowa niektórych kolęd, nie powinniśmy tego śpiewać. Mówię wam szczerze, nie jestem człowiekiem, nie odbierajcie mnie jako człowiek religijny, jako człowiek jakiś taki, który po prostu literalny jest. Ale duchowo, kiedy przeczytasz niektóre słowa kolędy, i my śpiewaliśmy, nie zastanawiając się, powiem wam szczerze, że te słowa nie powinniśmy wypowiadać. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że z każdego słowa zdamy sobie. To nie będzie usprawiedliwienie, no bo tak wszyscy śpiewali. Tak jak wszyscy mówią, bo taki był mój ojciec z takiej religii, moja matka, moja cała rodzina. Więc takie. I to jest usprawiedliwienie. To nie jest usprawiedliwienie. I tak samo nie jest usprawiedliwieniem, no bo tak wszyscy robią. My musimy się wgłębiać właśnie we wszystko. W wszystkie dziedziny naszego życia, naszego osobistego życia, ale życia też i Kościoła. Nie możemy być ślepo prowadzeni. Dlatego apostoł Paweł daje wykładnie, jak Kościół powinien funkcjonować. I tam możemy znaleźć w niektórych kolędach słowa, które naprawdę nie powinniśmy śpiewać. Nie powinniśmy śpiewać. Ale my już nad tym będziemy pracować, żeby następne nasze kolędowanie przyniosło, znaczy, żebyśmy się nad tym też zastanowili. Ja już nieraz wspominałem odnośnie kolędowania. Bardzo takie wspaniałe świadectwo jest takiego pastora, on już dalej służy Bogu, ma już ponad 96 lat, ma dobre świadectwo, taki pastor ze zboru Betania z Katowic. Ja już nieraz mówiłem, ale przypomnę, może nie wszyscy słyszeli. I wiecie, kiedy w czerwcu ciepło, a on mówi, jestem pobudzony, abyśmy teraz kolędowali i zaśpiewamy kolędę. I wszyscy mówili, co go nawiedziło, coś nie w porządku. No jak, w czerwcu kolędować? Wiecie, myślę, jakbym jak powiedział w czerwcu kolędować, to byście pomyśleli, coś z pastorem, już coś się zaczyna źle działać. Może jakaś demencja. Wiecie, jak oni zaśpiewali, autentyczna historia. To brat Piotr, pastor ten, Chojnacki opowiadał, bo on wtedy był liderem grupy uwielbiającej Betanii. I on mówi, jak oni zaśpiewali wtedy tę kolędę w czerwcu. Ale zobaczcie, to ma znaczenie duchowe, słowa. Jak oni wspominali w tym śpiewie o narodzeniu się Pana Jezusa, było niesamowite, to był bardzo duży zbór, niesamowite przeżycie. Czyli zobaczmy, jakie znaczenie ma słowa i to, co mówimy, to, co śpiewamy. Dlatego to jest jedna z takich refleksji. Więc wróćmy teraz do jeszcze jedna to świadectwo, które wczoraj usłyszeliśmy. Siostra Katarzyna, Ukrainka, która swoją siostrą przyjechała. Jest tutaj miesiąc, już ponad miesiąc czasu w zborze w Hamilton. Bardzo błogosławione siostry. Piękny talent mają i one wczoraj tu śpiewały po ukraińsku i po polsku. I ona powiedziała świadectwo właśnie o Bożym Narodzeniu. To jest bardzo mocne świadectwo, bo ona mówiła, ja jestem świadectwem, owocem tego świadectwa. Mówi, kiedy jej rodzice się pobrali, kochani, matka miała wtedy 25 lat i mówi, że stwierdzono, że ani matka, ani ojciec po prostu nie mogą no, z tego związku nie może urodzić się dziecko. Przeżywali jako młodzi ludzie. My wiemy, jaka to jest sytuacja dla młodych ludzi, którzy chcą mieć dziecko, więc oni bardzo rodzice przeżywali. Ale kiedy nawrócili się, zaczęli chodzić do kościoła i kochani, było właśnie, był Chrystus, było no, Boże Narodzenie. I kochani, i kiedy zobaczyli ją jako już nowonarodzoną osobę, i ten, który przygotowywał przedstawienie Bożonarodzeniowe, mówi, słuchaj, ty będziesz grała Marię. Ona mówi, no ja nie pasuję do Marii. Mówi, Maria była wtedy młoda, wiemy, ja mam już 25 lat, to w ogóle nie pasuje. I w ogóle, nie, no jak ja będę grała, przecież ja jestem bezpłodna. Więc wybrali też Józefa. Ona się ciągle broniła. I wiecie co? Kiedy ona się broniła, ten, co miał grać Józefa, mówi, ja się modlę od ciebie, żebyś miała dziecko, żeby wam się urodziło dziecko. Mówi, zgódź się, graj Marię i zobaczysz. Za rok urodzi wam się dziecko. I wyobraźcie sobie, to jest autentyczna historia. Kiedy ona zaczęła grać Marię i za rok urodziło się dziecko, to nie cud? Cud. Są pewne rzeczy, które może są nawet niewytłumaczalne, ale to są Boże rzeczy. Musimy rozpoznawać te Boże rzeczy, które są w nas. W twoim życiu jest wiele Bożych rzeczy, dzieje się, nie zdaję sobie nawet sprawy. Ja nieraz z ludźmi rozmawiam i mówię, słuchaj, to było Boże działanie. Ja mówię, tak? Nie, tak było. Boże działanie. Musimy dostrzegać Boże działanie. Musimy być wdzięczni za Boże działanie. Czym więcej będziesz wdzięczny za Boże działanie, tym więcej będzie błogosławieństwa. Czym więcej będziesz błogosławił Kościół, do którego chodzić, tym więcej będzie błogosławieństwa. jak wiele narzekania. Kochani, tutaj wielbimy Boga, schodzimy na dół do kawiarni, a tam narzekanie o kościele, że ludzie odeszli, a że to, a że tamto. Ktoś raz mi tu wypomniał, do ludzi mówił, że tam pastor gdzieś 20 lat coś tam na mimiko temu coś tam powiedział. Ludzie, to jest chore, to jest grzech. Jesteś w Kościele Bożym i mówisz przeciwko Bożemu Kościołowi, mówisz przeciwko Bogu. Upamiętajmy się, wkraczamy w Nowy Rok, aby żadne złe słowo nie wychodziło na Kościół, w którym jesteś. Bo Bóg cię w tym Kościele ustanowił, chce cię błogosławić, żeby przez ten Kościół na ciebie spływało błogosławieństwo. Jeżeli nie będziesz błogosławił Kościoła, liderów, tych, którzy się poświęcają, to nie ma dla ciebie błogosławieństwa. Jesteś religijnym człowiekiem albo nie masz poznania. To mówię z serca, kochani, bo ja to czuję duchowo. Ja widzę, gdzie, jak Bóg działa. Mam swoje lata, wiele doświadczyłem rzeczy. Więc, kochani, proszę was, wkraczamy w Nowy Rok, abyśmy wkroczyli naprawdę z tą nadzieją, bo zbliżają się, wiemy wszyscy, co się zbliża. Antychryst coraz bardziej powstaje, aby pieczętować po prostu swoich do swojego królestwa. Czy jesteś gotowy? Czy twoja lampa ma zapas oleju? Właśnie w kościele. Nie na internecie, nie dostaniesz. To ci mogę zapewnić. Ludzie mówią o wspaniałych kazaniach na internecie. To jest bieda. Jeżeli dla mnie wspanialsze kazanie jest tam od człowieka, którego nie znasz, a często to jest człowiek, który ma trzecią żonę, bo i tak ich znam, trzecią żonę z kolei jako wierzący, jedną zostawił, drugą, teraz ma trzecią i on wielki kaznodzieja i mówi, o jaki cudowny, cudowne słowa. Bo diabeł potrafi przybrać nawet postać anioła światłości. Dlatego uważajmy, kochani. Szanujmy to, co Bóg dał. Zobaczmy na historię naszego Kościoła. Ile ludzi tu się nawróciło. Ile ludzi zostało uzdrowionych. Ile cudownych rzeczy Bóg czynił. A my mamy to zniweczyć? Boże dzieło? Boży dorobek? Boża praca, która była w nas? To jest naprawdę grzech. To jest refleksja moja do nowego narodzenia. Że Pan Jezus się narodził. Bo dzięki temu, że On się narodził, narodził się w moim i Twoim sercu. I kiedy patrzymy na te wydarzenia, które miały miejsce, zobaczmy, że co poprzedzało. Najpierw był przepowiadany, śpiewamy w kolędzie, 4000 lat. 4000 lat oczekiwany. Teraz Kościół i Jego dzieci oczekują, już prawie 2000 lat oczekujemy na Jego powtórne przyjście. To ma niesamowity związek tamtego oczekiwania do tego. Tutaj widzimy, Bóg wybiera mędrców ze wschodu. Wybiera ludzi, którzy znali słowo. Znaczy to, co było zapisane w tych księgach. I on tam było przepowiadane, był Chrystus. Tak jak teraz przepowiadamy o przyjściu powtórnym Jezusa Chrystusa, tak wtedy oni mieli to zapisane i to było przez proroków przepowiadane i oni oczekiwali na przyjście. I zobaczcie, oni zaczęli, jest napisane, że oni zaczęli badać, kiedy to będzie. I teraz też, i dlatego Jezus powiedział, patrzcie, badajcie, kiedy przyjdzie czas, kiedy ja po raz wtórny przyjdę. I mówi, takie znaki będą towarzyszyć i mamy na to patrzeć. Więc tutaj czytamy i widzimy, że to było przygotowanie, tak jak teraz jest przygotowanie na przyjście naszego Pana. I oto, kochani, ci mędrcy, zobaczmy, jakbyśmy tu śledzili to wszystko, co się wydarzało, kiedy Pan Jezus się narodził. To jest niesamowite, taka Boża ochrona, Boże prowadzenie, jak Bóg ostrzegał ich przez aniołów. I Bóg swój lud teraz, który prowadzi, ostrzega. Wierzę mocno, że to, co przekazuje z serca, to, co jest z natchnienia Ducha Świętego, wierzę, że to Bóg nam też przekazuje, żebyśmy nasze życie zmienili, żeby nasze życie było uświęcone, żeby był zapas oleju w naszych lampach. I tak samo wtedy Bóg ostrzegał ich. Również Józef i Maria byli przygotowani do narodzenia się Pana Jezusa, Zbawiciela świata. Oni nie mieli tej świadomości najpierw. Widzimy, że nawet Józef chciał opuścić Marię. Byli po prostu niezorientowani. Ale kiedy przyszło objawienie, poznanie, kiedy anioł się ukazuje Marii, Józefowi, kiedy Bóg przemawia do mędrców, on ich przygotowuje. A nie tylko przygotowuje ich serca, żeby byli gotowi. wykonać dzieło Boże. Ale nie tylko to, żeby byli użyci. I tak samo Bóg chce nas użyć. Chce nas użyć, żeby ci ludzie poznali, że Bóg jest, żeby oni zobaczyli w nas Chrystusa. Tak też Bóg chce nas użyć. I dlatego pytanie, czy twoje życie świadczy, że w tobie jest Jezus Chrystus? A może tylko słowa, może religijność? Oni chcą w nas zobaczyć Chrystusa. I kochani, patrzymy tutaj, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 2. Jest tutaj napisane, może tak. Może od pierwszego rozdziału o narodzeniu Jezusa. I Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Jeszcze nie rozumiał woli Bożej. I w tak naszym życiu nieraz jest, nie rozumiemy, co Bóg chce, jaki ma plan dla naszego życia. Wiele ludzi nie rozumie, szuka i szuka. I to jest naturalne, tak się dzieje. Takie jest życie nieraz w naszym życiu. Nie wiemy, dlaczego taka sytuacja. Dlaczego to się wszystko zmieniło? Wszystko było dobrze, momentalnie, tutaj to, tutaj tamto. Okoliczności się zmieniają. Przychodzi to czy tamto, to, co nawet nie pomyślałeś. I teraz, kochani, tak samo było w życiu Józefa. Nie rozumiał. Nawet potajemnie chciał opuścić. Ale zobaczmy, jak Bóg w cudowny sposób zmienił Józefa. I Bóg w cudowny sposób chce zmienić mnie i ciebie. Żeby ten rok, który jest przed nami, mimo tej całej burzy, tego całego chaosu, żebyś ty był prawdziwym Józefem, posłusznym Józefem, tak jak Józef stał się posłuszny Bogu. On nie odrzucił Boga, nie rozumiał, ale przyszło objawienie, przyszło poznanie, przyszedł anioł do niego. I Słowo Boże przychodzi do ciebie. Słowo natchnione przez Ducha Świętego przychodzi do twojego życia. Zmień życie, zmień swoje życie. Oczyszczaj się, przyjdź do Golgoty. I otóż, kochani, a gdy miał nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józef jest synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest Ducha Świętego. Nie lękaj się. To słowo, ono mi dużo mówi. Ja już nieraz mówiłem na ten temat. Kiedy Daniel 40 dni, kochani, pościł, modlił się, leżał i czekał 40 dni. Przychodzi anioł: nie lękaj się, wstań. Wiele miejsc jest napisane, że Bóg wysyła swego po prostu anioła i mówi: nie lękaj się. I kiedy przychodzi w twoim życiu takie doświadczenie, Bóg mówi: nie lękaj się. Nie lękaj się. To jest Słowo Boże, które jest do ciebie i do mnie. Kiedy będą jakiekolwiek chmury w twoim życiu, cokolwiek stanie w twoim życiu, Bóg mówi: nie lękaj się. Ja widziałem wiele ludzi, chrześcijan, których w jednej chwili wszystko było okej. Jak to się mówi, wszystko się wali, całe życie, diagnoza lekarska, koniec. Masz tyle życia, tydzień, dwa, miesiąc. Były takie sytuacje, opowiadali. Oczywiście w naturalny sposób jesteśmy w emocjach, myślimy, jesteśmy rozumni ludźmi. Strach, lęk, diabeł to wykorzystuje, ale przychodzi Słowo, Duch Święty: nie lękaj się, nie lękajcie się. Tak mówi Słowo Boże. Bóg mówił czytamy w wielu miejscach, gdzie mówi: nie lękajcie się, czyli mówi w liczbie mnogiej, ale też wiele razy w liczbie pojedynczej: nie lękaj się. I to było słowo do Józefa. Nie lękaj się. On się bał. Chciał potajemnie, nie rozumiał. I dalej czytamy o mędrcach. Bo to jest też historia. To byli ludzie, których Bóg wybrał. Tak jak nas wybrał. Wybrał ich do pewnego celu. Mędrcy ze wschodu. Dużo informacji o nich nie mamy. Ogólna mędrcy ze wschodu, możemy się domyślać. Czyli ludzie w pewnym sensie, mędrcy, myślący, ludzie, których Bóg obdarzył pewnymi dobrymi, takimi nazwijmy, no, zmysłowością, że oni rozumieli, mędrcy, mądrzy ludzie, potrafili rozpoznawać. I zobaczmy, że oni są wezwani do Heroda. Herod się dowiaduje. Kiedy Herod się dowiaduje, że ma się narodzić Zbawiciel, zaczyna się niepokoić, bo będzie uważał, że coś będzie nad nim, będzie władza inna. Zobaczmy, do czego się Herod posuwa. Herod, jest napisane, wymordował dzieci w Betlejemie. Herod potajemnie wiele rzeczy robi, aby nawet wytracić Józefa, Marię, tych mędrców. I tak to odnosi się do obecnego czasu. Jest władza. Herod miał władzę. I my mamy władzę. Władza w poszczególnych krajach, miastach. I widzimy, ta władza, jest napisane, że każda władza od Boga. Tak jest napisane i w to wierzymy. Ale jest napisane, żeby władzy się nie przeciwstawiać, tylko władzę co? Modlić się o władzę. My możemy się przeciwstawić władzie, biblijnie. My możemy od nich się modlić, to my się przeciwstawiamy. My możemy głosować na władzę, którą uważamy, że jest władzą, nazwijmy, która przestrzega prawa Boże. I to jest nasza powinność. I dlatego nieraz ubolewam, że chrześcijanie nie głosują. I Bóg wtedy mówi, chcieliście takiego, to takiego wam dałem. Więc Bóg daje tą władzę, Bóg dopuszcza do władzy. Ja tu nie chcę wchodzić w element polityczny, tylko chcę odnieść, jak w tamtych czasach było. Była władza Heroda. Była to wielka władza. Jedno skinienie ręki, już człowieka nie ma. Teraz władza to sama, taka sama jest. Ta władza jest od Boga, ale ta władza, Bóg nikogo nie zmusza tej władzy do czynienia złego. Władza jest napisana, aby karać, aby wynagradzać dla naszego dobra. Więc kiedy patrzymy na tą sytuację, która obecnie, zobaczmy, co władza robi. Władza tego kraju, władza tego świata. Już teraz walka jest o Chrystmas, żeby w ogóle zlikwidować, że to jest dyskryminacja innych religii. Zobaczmy, do czego dochodzi. Przez tyle lat takie błogosławieństwo, że ludzie mogą się spotkać, rodziny, wybaczać sobie, pojednać się. Bo między innymi ten cel jest wieczerzy, żeby się pojednać, przeprosić, złamać ten opłatek po to, żeby to był symbol, że my się dzisiaj jednamy. Bardzo dobre rzeczy. Co chrześcijanie, władzy robią? To są najlepsi ludzie, którzy uczciwie pracują, chrześcijanie. Są wydani, pracują, są uczciwi, sprawiedliwi, ale władza tego nie lubi. Herod nie lubiał. Dlatego też patrzymy, co władza robi. Nawet to pisało w mediach. Premier tego kraju przed kilka lat temu składali życzenia. To nie, że życzył, tylko mówił, że chrześcijanie to najgorsza warstwa społeczeństwa. Ludzie, jak ja to usłyszałem i gazety pisały, byłem przerażony. Co to za władza? Modliłem się, Boże, niech się upamięta ten człowiek. Jeżeli nie chce się nawrócić, nie wierzy w Ciebie, to jest jego sprawa, ale niech się upamięta, co on robi, co mu chrześcijanie zrobili. Więc to była władza. Jest Królestwo Boże, w którym jesteśmy, i jest Królestwo tego świata. I to jest walka duchowa. Diabeł chce, aby jego Królestwo było mocniejsze, ale on przegrał. Bramy piekieł nie przemogą Bożego Królestwa. Więc w związku z tym, jak patrzymy, oni są ostrzegani. Zobaczmy, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Bóg znał serce Heroda, znał serce tej władzy. I ostrzega, zobaczmy, Bóg ostrzega, ostrzega przed Herodem, żeby nie wracali tą drogą. On widział, jaką oni zasadzkę robią. Potajemnie. U Boga nie ma rzeczy potajemnie. Bóg wszystko wie. Bóg zna zamysł naszego serca. Tak, kochani, jak teraz człowiek wymyślał przykładowo wizja i fonia, to wszystko jest nagrywane. To, co mówisz, jest nagrane. To, co robisz, nagrane i zapisane. Jeżeli człowiek wymyślał coś takiego, to Bóg, który to wszystko stworzył? Czy to nie jest zapisane? Czy nie jest zapisane moje słowo, które mówię? Czy nie jest zapisane mój uczynek, który robię? Czy to nie jest zapisane, co ja z tego miejsca głoszę? Czy jestem szczery, czy nie jestem szczery? To wszystko jest zapisane. Jeżeli człowiek wymyślił takie urządzenia, które zapisują wszystko, to czy Bóg nie ma zapisane? Jest, bo w Słowie Boże napisane. W Słowie Bożym o tym jest napisane. Dlatego też to jest dla nas w pewnym sensie ostrzeżenie, ale też uważam poznanie, które powinniśmy mieć, żeby być naprawdę, prowadzić to uświęcone życie. I Bóg, znając zamysł Heroda, ostrzega. Wiele rzeczy by się wydarzyło w naszym życiu, kiedy diabeł robi zasadzki, bo jest napisane, on robi zasadzki, pułapki, sidła nastawia, żeby nas zwieść, żeby nas złapać, żeby nas wziąć do niewoli. Ale Bóg jest ponad to. Bóg znał zamysł Heroda, który był w inspiracji diabła. I Bóg zna zamysł, jaki ma diabeł, jaki ma człowiek w stosunku do ciebie, człowiek niewierzący, władza w stosunku do nas. Bóg to wszystko wie i Bóg ostrzega. Wiele razy może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że po prostu przychodziło to ostrzeżenie, może zlekceważyłeś. Ale widzimy tutaj, że ani Maria, ani Józef nie postępowali jak chcieli, bo mogli różnie, mówili, po co nam ten problem, po co jesteśmy narażeni, pozbyjmy się tego wszystkiego. I zobaczmy, a oni jednak są posłuszni i to posłuszeństwo staje się dla nich błogosławieństwem. Ważne jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo mędrców, posłuszeństwie Marii i Józefa i to jest, staje się dla nich błogosławieństwem. Kiedy jesteśmy posłuszni, to staje się dla nas błogosławieństwem. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego. Dostają instrukcję. Matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Instrukcję dostał. Bóg chce dać ci instrukcję. Dzisiaj, nie tylko dzisiaj, kiedy przychodzisz do tego miejsca, Bóg do mnie, dla mnie i dla ciebie daje instrukcję. Ostrzega ciebie o niebezpieczeństwie. Jestem mocno przekonany. Wiele razy na pewno doświadczyliśmy, że słowo, które przyjmowaliśmy do serca, ono nas ostrzegło. Zostali ostrzeżeni. A gdy Herod umarł, musiał przyjść czas, że on stracił tą władzę. Gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc, Duch Święty to jest GPS. My używamy GPS-a i są bardzo to cenne urządzenie, dużo nam pomaga. Chociaż różnie słyszy się, że gdzieś ktoś jechał gdzieś pod jakiś adres, a znalazł się w lesie. Ale to jest ludzkie urządzenie. Ale Boże urządzenie tak nie prowadzi. Oni są prowadzeni przez Boży GPS, który im wskazuje, co mają robić. I gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawili na życie jego. To nie tylko Herod, ale w liczbie znowuż mnogiej zmarli, czyli byli to ludzie, którzy byli przeciwni. Herod miał swoich zwolenników. Więc kiedy patrzymy na te wydarzenia, one nam bardzo dobrze, kiedy przygotowywałem się i zastanawiałem się, to bardzo dobrze one odnoszą nas do obecnych czasów. Przyjście Jezusa, który się narodził w Betlejemie, przyjście Jezusa, który teraz ma przyjść, to jest bardzo, nie chcę mówić symbolicznie, ale bardzo patrząc, rozsądzając, rozważając, widzimy, że jest podobieństwo. Czyli musimy się uczyć od tamtej sytuacji, kiedy Bóg właśnie przygotowywał posłanie na ziemię swego Syna w miłości do człowieka. I te wszystkie wydarzenia, które tam towarzyszyły, jak one mają wymowę dzisiaj. Jaką mają wymowę dzisiaj dla mnie i dla ciebie. I kiedy patrzymy teraz, co się dzieje, kiedy Chrystus ma przyjść, bo On powiedział, że idę do Ojca przygotować wam miejsce. Ale On teraz uronduje. Do czasu Jego przyjścia jeszcze mamy tą możliwość, aby przyjść do orędownika jednego, niewielu orędowników, niewielu pośredników. W Słowie Bożym nie ma napisane o wielu. Zobaczmy, co stworzono w religijności. Stworzono wielu pośredników. Jakie to kłamstwo. Biblia pisze w liczbie pojedynczej. Mamy jednego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Jezusa Chrystusa. Jeden pośrednik. Tak pisze ta Biblia. A system religijny stworzył wielu pośredników. Nie będę ich wymieniał. Ale stworzył wielu. Jakie zakłamanie. Zakłamanie milionów ludzi. Diabeł okłamał. Bo to jest kłamca. A Biblia nam wyraźnie mówi, że jest jeden pośrednik. I że ten jeden pośrednik dzisiaj jest tam u Ojca, oręduje, jest ubłaganiem za grzechy nasze. Za nasze grzechy. Myśmy wczoraj mieli taki wspaniały czas na koniec. Zrobiliśmy spowiedź. Wytłumaczyłem przez pewien moment, spowiadaj się sam przed Bogiem. Nie musisz do człowieka się spowiedzieć. Wyraźnie powiedziałem, czułem, że mam tym ludziom powiedzieć. Bo oni idą i mają tą ufność w tym sakramencie spowiedzi, że jak się wyspowiadają, to grzechy odpuszczone. To jest kłamstwo. Ja wczoraj powiedziałem, idziesz się spowiadać do człowieka? Nie powiedziałem, jak ten człowiek się nazywa, jaki ma tytuł, bo to by źle odebrali. Ale żeby pomyśleli, idziesz się spowiadać do człowieka, który 10 razy może grzeszniejszy jest od ciebie, który sam potrzebuje spowiedzi i ty do niego idziesz się spowiadać? Spowiadaj się tak, jak tu napisze w Biblii, że jest jeden orędownik, jeden pośrednik, Jezus Chrystus, Syn Boży i do niego się spowiadaj. Jemu powiedz i wyznaj grzechy, a On tylko może ci wybaczyć. Tylko On. My mamy sobie nawzajem wybaczać. I Jezus mówi o tym. Jeżeli chcesz, żeby ci twoja ofiara była przyjęta na ołtarzu i chcesz, żeby ci wybaczono, najpierw wybacz bliźniemu swojemu. I to jest cała prawda. Cała prawda. Chcesz, żeby ci Jezus wybaczył? Wybacz bliźniemu. Jak często ludzie noszą urazy z wielu lat. Z wielu lat noszą te urazy. Niewybaczenie. Ja wybaczyłem. Ale pamiętam. To nie jest wybaczenie, jeżeli ty pamiętasz. Staraj, oczywiście pamięć nasza to trzyma, ale staraj się wymazywać. Staraj się, kiedy diabeł ci daje tą pamięć, przeciwstawić się i powiedzieć precz. Ja już wybaczyłem. To jest nasze postępowanie, to jest nasze życie duchowe, które pozwala nam wzrastać. Ale kiedy pozwolimy, żeby diabeł nas w tym trzymał, to on będzie nas trzymał i nie będziemy wzrastać. I dlatego... Patrzymy na te wydarzenia, tak już sumując, widzimy tutaj, jak one bardzo odnoszą się do obecnych czasów. Czekali na Chrystusa, na Zbawiciela świata. Objawił się Emanuel, Pan z nami. Zobaczmy to słowo, wymowa tego imienia. Emanuel, Pan z nami. Takie były zapisy przed Chrystusem. Pan z nami, Pan dzisiaj jest z nami. Bo On przyszedł, narodził się, przyszedł wypełnić plan swego Ojca. Był bardzo posłuszny do śmierci i do śmierci krzyżowej. Złożył ofiarę na Golgocie, który dzisiaj ma moc. I odszedł do Ojca tam orędować. Jest ubłaganiem za grzechy nasze. Także powstajmy, bracia i siostry, aby uczynić tą spowiedź. Jest to ważne, abyśmy dzisiaj powiedzieli Panu, Panie, oto jestem. Panie, oto Ciebie potrzebuję. Panie, nie wiem, jaki będzie ten rok, ale wiem i mam ufność w Tobie. Halleluja. Tak jak Józef i Maria i mędrcy ze wschodu zaufali Tobie, tak my, Panie, chcemy dzisiaj ufać Tobie. A Ty nas prowadź. Pan chce Cię prowadzić swoim GPS-em, tym Duchem Świętym, który jest w Tobie. Może jest zasmucony przez grzech, dlatego przyjdźmy dzisiaj na Golgotę. Dzisiaj mówimy o narodzeniu Jezusa Chrystusa. To narodzenie nie miałoby znaczenia, gdyby nie była Golgota. Gdyby nie była święta krew Jezusa przelana na Golgocie. Ale ona ma moc wybaczyć nam nasze grzechy. Jednajmy się w naszych małżeństwach. To jest podstawa. Chcesz być przez Boga używany? To jest podstawa. To jest podstawa. Ja bardzo kocham Jezusa. Naprawdę nie byłbym w tej służbie, gdyby nie moja żona, którą kocham, bo ona mnie kocha. I tak powinno być w małżeństwie. Gdzie sobie wybaczamy i wyznajemy miłość. I Bóg to widzi i błogosławi. I dlatego tego wam życzę, bracia i siostry. Małżeństwo jest podstawa, rodzina jest podstawa. Jakie będą nasze rodziny, taki będzie nasz Kościół. Pamiętajcie, wkroczmy w ten rok, dbając o nasze małżeństwa, o nasze rodziny, o nasze dzieci. Żeby nasze dzieci, kiedy wyjdą na swoją drogę życia, żeby one nie miały złych wspomnień. Tato był niedobry, mama była niedobra. Żeby nasze kłótnie w małżeństwach nie zostały w ich pamięci. One tego nie chcą. One nas kochają. To jest Jezus. To jest Kościół. Wybaczenie, pojednanie, miłość. Jak możesz mówić o miłości? Jak możesz głosić o miłości? Jeżeli tej miłości nie masz w sercu do swojej żony, do swojego brata. Wybaczcie, co to mówię, ale mówię, bo wiem, że tak to jest. Tak jest tu zapisane i tak to duchowo czuję. Każdy z nas jest raniony, skrzywdzony. Ja bym mógł wam historię opowiadać, ile mnie krzywd spotkało. Niewinnie. I to wiem, że niewinnie, bo to można udowodnić, ale nie o tym chodzi, żebym tu się chwalił, że jestem taki dobry i mam wybaczenie. Też mam żale, też jestem w emocjach, też mi przykro. Ale muszę sobie z tym radzić. I w tym pomaga mi mój Pan, który mi pomaga. Idź za mną. I Pan dzisiaj do ciebie mówi, idź za mną. Chociaż jesteś poraniony, Pan mówi, idź za mną, bo przyszedłem do takich, aby ich błogosławić. Pan jest z nami, mocno wierzę i będzie błogosławił. Halleluja. Panie, jesteśmy przed Tobą. Módlmy się, każdy sam z nas. Panie, potrzebujemy Ciebie. Panie, wołamy do Ciebie. Panie, widzisz, ile łez wylanych jest wielu wśród nas. Ile krzywd spotyka nas, Boże kochany. Ale my kochamy Ciebie, Panie, bo Ty nam wybaczasz. Panie, my chcemy jednać się z naszymi bliźnimi. Panie, my Ci dziękujemy za wielką Twoją miłość, bo Ty nam wybaczasz, halleluja. Dlatego mamy wybaczać bliźnim naszym. Chcemy się jednać. Panie, Ty się narodziłeś, Boże kochany. I narodziłeś się w naszym życiu. Halleluja, uwielbiajmy naszego Pana. Niech ten kończący się rok będzie akcentem uwielbienia naszego Pana, bo Jemu się chwała należy. Halleluja. Jesteś pełen miłości, nasz Panie. Uwielbiamy i wywyższamy Ciebie, mój drogi Ojcze. Bardzo Ci dziękuję, Panie, za moich braci i sióstr, których kocham. I czuję, Panie Jezu, ich wsparcie duchowe, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Halleluja. Błogosław nas. Prosimy Cię o nasze małżeństwa, o nasze rodziny. Potrzebujemy więcej Ciebie, Panie. Niech Twoja obecność nas wypełnia, Panie. Abyśmy napełniali nasze lampy olejem, Panie. Bo przyjdzie czas, kiedy wszyscy przebudzimy się, Panie. I będziemy szukać oleju, już go nie będzie, Panie. Niech będzie zapas. O to Cię prosimy, Panie. A to jest Twoja miłość, to jest nasze wybaczenie. Halleluja, to jest nasze posłuszeństwo. To jest, Boże, ten olej. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Uwielbiamy, wywyższamy. Halleluja. Kończąc, bracia i siostry, podejdźmy jedni do drugich, podajmy rękę, uściśnijmy sobie. Niech ten czas będzie takiego rozejścia się, dobrze? I chyba zejdziemy tam na dół na chwilę, tam chyba nie przygoda, ale jak ktoś chce jeszcze, zróbmy taki szum, bardzo dobry szum. Amen.